parametry, które mają znaczenie. 30 listopada 2011 16:05. W specyfikacjach większości produktów znajdziemy elementy i parametry, do których nie warto dopłacać. Są często bardzo dobrze eksponowane przez producenta sprzętu, by sprawiać wrażenie niezwykle ważnych. W tym tekście chcemy pokazać, na które elementy specyfikacji warto zwrócić uwagę, a które można z czystym sumieniem pominąć. Pokażemy też, kiedy warto dopłacić do wydajniejszego urządzenia, a kiedy lepiej zaoszczędzić pieniądze. Jako redaktorzy PiS i Worlda często udzielamy porad dotyczących kupna nowego sprzętu. Nie jest to łatwe, bo trzeba uwzględnić nie tylko możliwości finansowe i osobiste preferencje przyszłego użytkownika, ale też obecnie panujące trendy. Najczęściej wybór sprzętu wygląda w ten sam sposób. Uzyskujemy informacje o możliwej do wydania kwocie i szukamy możliwie najwydajniejszego urządzenia w tym przedziale cenowym. Na pierwszy rzut oko może się wydawać, iż jest to działanie prawidłowe. Jednak musimy pamiętać o tym, że nie tylko ogólna wydajność komputera się liczy. Czasem warto sprawdzić też poszczególne podzespoły maszyny. Przykładowo, inżynier lub grafik będzie zadowolony z 6-rdzeniowego procesora, a gracz z wydajnej karty graficznej. S.174-1454 laptopy i komputery stacjonarne. Podstawową zasadą podczas kupowania komputera jest wybieranie maszyny z uwzględnieniem całości konfiguracji, a nie jednego czy dwóch podzespołów. Sprzedawcy w hipermarketach często starają się to klientom utrudnić lub uniemożliwić, zamieszczając jedynie informacje o bardzo szybkim procesorze, pomijając dane karty graficznej, zasilacza czy ilości pamięci RAM. S.174-1538 komputer biurowy i do nauki. Maszyna służy do codziennych zadań, takich jak przeglądanie internetu oraz edytowanie dokumentów. Oznacza to, że nie musi mieć najwydajniejszych podzespołów. Sprawdzą się tu rozwiązania najtańsze na rynku. Procesor zdecydowanie wystarczy, bardzo tania jednostka, kosztująca nawet mniej niż 300 zł. Kupując komputer stacjonarny, wybierz CPU działające na najnowszej podstawce LGA 1155 Intel lub AM3 M3 plus AMD. Dzięki temu w przyszłości bez problemu wymienisz jego poszczególne elementy bez konieczności kupowania całego komputera. Bez znaczenia jest liczba rdzeni. Oczywiście jednostka 4-rdzeniowa będzie szybsza od 2-rdzeniowej, ale także słabsza poradzi sobie z pracami biurowymi. Polecane procesory do komputerów stacjonarnych. Pentium Dual Core G530, Pentium Dual Core G540, Pentium Dual Core G620, Pentium Dual Core G620T, Pentium Dual Core G630T, Athlon iX2250E, Athlon iX2250E, Athlon iX2255, Athlon iX2260, Athlon iX3445, Athlon iX3450, Athlon iX3455, Athlon iX3460, Athlon iX4631. Polecane procesory do komputerów przenośnych. Całe rodziny Dual Core, Core 2 Dual Core, i3 AMD, E350 AMD, E450. Płyta główna. Element ten jest bardzo rzadko wymieniany w specyfikacjach i nie powinien Cię interesować. Od płyty głównej zależy, czy wszystkie komponenty będą pasować do siebie, ale kupując gotowy komputer, nie musisz się o to martwić. Pamięć RAM. Do wygodnej pracy wystarczą 2 GB pamięci, ale by komputer z czasem nie stracił wigoru, polecamy kupno maszyny wyposażonej w 4 GB pamięci. Nie trzeba zwracać uwagi na taktowanie pamięci, gdyż zazwyczaj nie ma ono zbyt dużego wpływu na wydajność. W gotowych komputerach pamięci są dobrane odpowiednio do całości platformy. Karta graficzna. Ten element może nas zupełnie nie interesować, gdyż karty graficzne przydają się głównie w nowych grach. Także odtwarzanie filmów w HD nie będzie problemem dla dowolnej nowej jednostki, nawet zintegrowanej. Polecane karty graficzne desktop Intel GeMa HD zintegrowana z procesorem GeForce G210, GeForce GT220, GeForce GT240, GeForce GT430, GeForce GT440, GeForce GT520, Radeon HD 3450, Radeon HD 4350, Radeon HD 4550, Radeon HD 4650, Radeon 4670, Radeon HD 5450, Radeon HD 5550, Radeon HD 5570, Radeon HD 6450. Polecane karty graficzne notebook Intel GeMa HD zintegrowana z procesorem. Twardy dysk. Warto zadbać, by nie był mniejszy niż 500 GB. Nie bez znaczenia jest też jego prędkość, która powinna wynosić 7200 obrotów. kW na minutę RPM. Urządzenie takie spełni podstawowe wymagania każdego użytkownika i będzie kosztować najwyżej 200 zł. S. 274 539. Komputer uniwersalny. Maszyna tego typu nada się nie tylko do najprostszych czynności, ale także do uruchomienia nowych gier ze średnim poziomem szczegółowości. Równie dobrze sprawdzi się w zastosowaniach multimedialnych oraz w pracy nad projektami potrzebnymi na studia i do szkoły. Procesor? W tym wypadku warto zainwestować w wydajniejszą jednostkę. Jeśli decydujesz się na platformę AMD, kup model czterordzeniowy. Natomiast z produktów Intela podobną wydajność będą mieć dwój- i czterordzeniowe jednostki z serii i Core i3 oraz Core i5. W wypadku komputerów stacjonarnych pamiętaj o wybraniu aktualnej podstawki. Polecane procesory desktop: Intel Core i3 2100, Intel Core i3 2105, Intel Core i3 2100T, Intel Core i3 2120, Intel Core i3 2125, Intel Core i3 2130, Intel Core i5 2300, Pchenom iX4955, Pchenom iX4965. Polecane procesory notebook. Całe rodziny Intel Core i3 Core, i5 Core, i7 AMD Pchenom iX. 4. Płyta główna. Również w tym zestawie jej model nie ma większego znaczenia. Jeśli chcesz wykorzystać zalety nowych technologii, upewnij się, że płyta obsługuje interfejs USB 3.0, który niebawem stanie się obowiązującym standardem. Pamięć RAM przyda się od 6 do 8 GB, dzięki czemu będą płynnie działać nawet skomplikowane programy, takie jak AutoCAD. Także w zalecanych wymaganiach nowych gier coraz częściej pojawia się taka ilość pamięci. Karta graficzna. Ten element komputera powinien interesować użytkownika chcącego uruchamiać nowe gry. Warto sprawdzić, czy zastosowana jednostka ma co najmniej 1 GB własnej pamięci oraz czy obsługuje DirectX 11. Oprócz tego powinna być wyposażona w układ o wysokiej wydajności, by zapewnić płynność działania wszystkich gier. Polecane karty graficzne desktop: Radeon HD 6850, Radeon HD 6870, GeForce GTX 460, GeForce GTX 550, GeForce GTX 550 Ti. Polecane karty graficzne notebook: GeForce GT 520M, GeForce GT 540M, GeForce GT 550M, Radeon HD 5650, Radeon HD 5730, Radeon HD 6550. Twardy dysk 500 GB może nie wystarczyć, dlatego proponujemy dwa razy większy. O rozmiarze 1 TB jego prędkość powinna wynosić 7200 obrotów na minutę. S. 274 540. Komputer dla gracza. Taka maszyna umożliwi nie tylko uruchamianie gier w najwyższych ustawieniach graficznych, ale też przetwarzanie skomplikowanych projektów graficzno-wizualnych. Zadowoli większość osób, ale jego cena wyniesie ponad 3000 zł, a w wypadku laptopa ponad 5000 zł. Kupując komputer stacjonarny dla gracza, warto pamiętać o możliwościach podkręcenia go. Dzięki temu użytkownik dysponujący odpowiednią wiedzą łatwo zwiększy jego wydajność. Procesor? AMD nie ma dobrych procesorów do komputerów tego typu. Dlatego polecamy dwa CPU Intela: Core i5-2500K oraz Core i7-2600K. Oba charakteryzują się ogromną wydajnością oraz odblokowanym mnożnikiem, który pozwoli na podkręcenie. Core i7-2600K jest droższy i wydajniejszy. Zastosowano w nim technologię HT, więc może obsługiwać do 8 wątków. Do rozwiązań mobilnych możemy polecić tylko całą rodzinę procesorów Core i7. Polecane procesory desktop: Intel Core i5-2500K, Intel Core i7-2600K. Polecane procesory notebook: cała rodzina procesorów Intel Core i7. Płyta główna powinna być wyposażona w interfejs USB 3.0 oraz chipset P67 lub Z68. Dzięki temu będzie mieć co najmniej podstawowe możliwości podkręcania. W wypadku laptopów typ chipsetu nie ma takiego znaczenia, gdyż nie da się ich podkręcić. Pamięć RAM. Jeżeli chcesz, by twój komputer działał dobrze co najmniej przez 2 lata, zaopatrz się w 8 GB pamięci RAM. Tyle pamięci operacyjnej wystarczy na wykonywanie kilku rzeczy naraz lub uruchamianie najładniejszych i najbardziej wymagających gier, takich jak Battlefield 3. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać potencjał platformy LGA1155, nie kupuj pamięci wolniejszych niż 1600 MTS oznaczanych jako DDR3600. Karta graficzna w omawianej konfiguracji to najważniejszy element. By skorzystać z pełni możliwości wszystkich nowych tytułów, trzeba kupić jeden z najlepszych akceleratorów graficznych. Co prawda, kosztuje on około 1000 zł, ale wystarczy Ci na prawie rok gry w najwyższych ustawieniach i w rozdzielczości Full HD albo na mniej więcej 2 lata uruchamiania gier ze średnią szczegółowością. Polecane karty graficzne desktop Radeon HD 6950, Radeon HD 6970, Radeon HD 6990, GeForce GTX 460, GeForce GTX 550, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 570, GeForce GTX 580, GeForce GTX 590. Polecane karty graficzne notebook Radeon HD 6850, Radeon HD 6970, GeForce GTX 460M, GeForce GTX 560M, GeForce GTX 570M. Twardy dysk. Kupując bardzo wydajny komputer, warto zadbać o to, by jego dysk był nie tylko pojemny, ale też szybki. Większości użytkowników wystarczy twardy dysk standardowy o pojemności 1 TB oraz prędkości 7200 obrotów na minutę. Jednak osobom bardziej wymagającym doradzamy kupno dodatkowego dysku SSD o pojemności przynajmniej 40 GB, zainstalowanie na nim systemu operacyjnego oraz kilku najczęściej używanych programów. Ten luksus jest osiągalny tylko dla użytkowników komputerów stacjonarnych. Laptopy ze zwykłym twardym dyskiem i SSD to rzadkość i praktycznie nie da się ich kupić. Zamiast tego proponujemy inne rozwiązanie zwiększające wydajność. Dwa twarde dyski połączone w macierze RAID S/174456 smartfony. Urządzenie mobilne pod wieloma względami coraz bardziej zaczynają przypominać komputery osobiste. Oznacza to, że również w ich wypadku trzeba zwrócić szczególną uwagę na specyfikacje. Zawiera ona terminy na pierwszy rzut około kojarzące się z komputerami, takie jak liczba rdzeni procesora lub ilość pamięci RAM, oraz elementy typowo mobilne, do których należy obsługa sieci 3G oraz 4G. Mimo to największą wagę przywiązuj do ekranu. Jest to centralny i najlepiej eksponowany element smartfona, dlatego warto wybrać model z wyświetlaczem dużym, ładnym i wygodnym w użyciu. 4G. Technologia ta pozwala na łączenie się z internetem z szybkością 100 Mbps i o wiele mniejszymi opóźnieniami niż w sieci 3G. Przed zakupem smartfona, który obsługuje sieć 4G, zastanów się jednak, czy tego potrzebujesz. Większość osób używa smartfona jako połączenia telefonu i prostej przeglądarki internetowej, a do tych zastosowań nawet sieć 3G wystarcza. Oznacza to, że komórka z nowszą technologią przyda się głównie tym, którzy zechcą ją wykorzystać jako modem. Ponadto jedynym operatorem oferującym sieć 4G jest Polsat, który nie działa na rynku tak aktywnie jak Orange, T-Mobile, Plus oraz Play. Doradzamy więc kupno telefonu z 4G za rok lub dwa, przy okazji następnej zmiany umowy, bo wówczas ta technologia powinna już być powszechnie obowiązującym standardem. HDMI to wyjście obrazu daje smartfonowi bardzo dużo nowych możliwości. Pozwala podłączyć go do telewizora lub monitora i zamienić w konsolę do gier czy odtwarzacz filmów HD. Zwłaszcza ostatnia opcja bardzo się przyda, gdy zechcesz zabrać swoje filmy, idąc do znajomych. Otworzysz je w telewizorze bez żadnego dodatkowego urządzenia. UWGA, niektóre telefony np. HTC Evo 3D mają port MHL, łączący funkcje portów USB i HDMI. Dlatego wizualna ocena wyposażenia smartfona nie wystarczy, należy dokładnie przejrzeć jego specyfikacje. Rozdzielczość aparatu fotograficznego, większość ludzi jest zdania, że im więcej megapikseli w aparacie, tym lepiej. Ogólnie rzecz biorąc to prawda, tyle że liczba megapikseli nie decyduje o jakości zdjęcia, lecz o jego rozmiarze. Dlatego zamiast smartfona z matrycą o rozdzielczości 12 megapikseli warto wybrać urządzenie z mniejszą matrycą 5-8 px i optyką wykonaną przez znanego producenta, na przykład firmę Carl Zeiss. Dzięki temu zdjęcia będą nie tylko odpowiednio duże, ale również szczegółowe. Szybkość procesora. W specyfikacji smartfona coraz częściej możemy znaleźć informacje o zastosowaniu dwurdzeniowego procesora o zegarze wyższym niż 1 GHz. Dzięki niemu smartfon będzie bardzo wydajny, ale to przyda się wyłącznie do zaawansowanych zadań, takich jak granie w nowe gry czy odtwarzanie filmów HD. Jeżeli nie zamierzasz używać urządzenia do tych celów, możesz z czystym sumieniem kupić wolniejszą konstrukcję. Ilość pamięci RAM. Sytuacja tutaj jest analogiczna do poprzedniego punktu. Jeżeli wykonujemy skomplikowane zadania, przyda nam się 512 MB lub nawet 1 GB pamięci RAM. W przeciwnym wypadku wystarczy nam smartfon wyposażony w 256-512 MB pamięci. przekątna wyświetlacza, ekran jest największym i najmocniej eksploatowanym elementem smartfona, dlatego warto zadbać o to, by był jak najlepszy. Pierwszym parametrem, na który należy zwrócić uwagę, jest długość przekątnej. Jeżeli masz drobne dłonie, prawdopodobnie spodoba Ci się ekran o 3,2-3,7 calowej przekątnej. W przeciwnym wypadku polecamy ekrany o przekątnej 4 lub nawet 4,3 calowej. Rodzaj wyświetlacza. Kolejnym parametrem ekranu jest jego rodzaj. W większości komórek zamontowane są typowe panele LCD TFT. Jeśli jednak chcesz mieć ekran lepszy od standardowego, polecamy takie jak N.O.V.A czy AMOLED Super AMOLED, AMOLED Plus charakteryzują się bardzo dobrą widocznością w świetle słonecznym, jaskrawymi kolorami i dużą czułością, która przekłada się na wygodę użytkowania. Rozdzielczość ekranu. Warto też pamiętać o wyborze wyświetlacza o możliwie dużej rozdzielczości. Dzięki temu obraz wyświetlany na ekranie będzie się charakteryzował odpowiednią szczegółowością i jakością. W wypadku paneli o plus minus 4 calowej przekątnej warto wybrać ekran o rozdzielczości 480x800 lub wyższej. S.2.174-1455 tablety. To nowe urządzenia i na pierwszy rzut około podobne do smartfonów. Jednak z powodu kilku małych różnic warto rozpatrywać ją oddzielnie. Tak jak w wypadku mniejszych urządzeń. Centralnym punktem urządzenia jest tu wyświetlacz. Ważna jest też szybkość procesora i ilość pamięci RAM. Interfejsy i porty. Tak samo jak smartfon, tablet jest multimedialny i powinien mieć możliwość łączenia się z innymi urządzeniami tego typu. Właśnie dlatego trzeba przeanalizować, jakie porty będą potrzebne. Jeśli chcesz włożyć do tabletu kartę pamięci, nieocenione będzie gniazdo na kartę SD opcjonalnie Microst. Chcąc wykorzystać tablet jako odtwarzacz multimedialny, zwróć szczególną uwagę na port HDMI. Natomiast jeżeli zależy Ci na możliwości bezproblemowego podłączenia urządzenia standardowym kablem, przyda się port Microsp. UWGA iPad będzie miał port HDMI dopiero wtedy, gdy dokupisz do niego specjalną przejściówkę, kosztującą $39. W specyfikacji tego modelu w wielu miejscach można przeczytać, że sztandarowe urządzenie Apple znak zapytania a obsługuje HDMI. Uważamy, że to manipulowanie faktami i wprowadzanie klienta w błąd. Nie ma żadnej możliwości podłączenia do iPada kart Microsoft. Szybkość procesora. Absolutnym minimum w tablecie jest jednostka dwurdzeniowa taktowana z częstotliwością 1 GHz. Pozwoli na komfortowe granie we wszystkie najnowsze gry i oglądanie filmów w jakości HD. Z całą pewnością nie warto kupować wolniejszych konstrukcji, nawet w okazyjnej cenie. Ilość pamięci RAM. Aby wszystkie aplikacje działały jak należy, trzeba mieć odpowiednią ilość pamięci RAM, nie mniej niż 1 GB. W ostateczności można sięgnąć po konstrukcję z 512 MB pamięci, ale tylko wtedy, gdy będzie zauważalnie taniejsza. Doskonałym przykładem takiego tabletu jest Amazon Kindle Fire. Przekątna wyświetlacza. Tak jak w smartfonie, warto zwrócić uwagę na przekątną ekranu. Jeżeli szukasz urządzenia trochę większego od smartfona, radzimy model z ekranem o 7 calowej przekątnej. Z kolei jeżeli tablet ma być zastępować netbook lub laptop, najlepszym będzie ekran 10 calowy. Rozdzielczość ekranu powinna być możliwie duża, dzięki czemu obraz na ekranie będzie miał odpowiedni poziom szczegółowości i jakości. W wypadku tabletów warto zwrócić uwagę na modele z ekranem o rozdzielczości HD. Mniejsza składowa to co najmniej 720 pikseli. Może więc to być zarówno rozdzielczość 1024x768, znana z iPada, lub 1280x800, którą charakteryzuje się Samsung Galaxy Tab 10.1s.2.174-1457 drukarki. Kupując drukarkę, zwracaj uwagę przede wszystkim na koszty jej eksploatacji. Dane znajdziesz nie w specyfikacji, ale w cenikach tuszów i tonerów. Zainteresuj się też szybkością drukowania pierwszej strony. Szybkość drukowania. Producenci drukarek często chwalą się szybkością drukowania, ale nie informują, jak ją przetestowali. Ten parametr w specyfikacji drukarki jest więc bardzo często bezużyteczny i nie mówi nic na temat faktycznej szybkości urządzenia. Chcąc znaleźć przydatne informacje, szukaj wyników testów szybkości wydruku przeprowadzonych w UG normy ISO/EC24734, którą stosuje coraz więcej producentów. W wypadku drukarek laserowych ważny jest czas oczekiwania na pierwszą stronę, gdyż większość dokumentów ma taką objętość, a drukarka laserowa przed rozpoczęciem pracy musi się rozgrzać. Koszt eksploatacji urządzenia. Kupując drukarkę, warto się kierować względami ekonomicznymi. Oczywiście chodzi nie o cenę drukarki, ale tuszów. Zwróć uwagę także na ich wydajność. Wszystkie kasety z tuszem mają zapisane w swojej specyfikacji, ile stron można za ich pomocą wydrukować, zanim całkiem wyschną. Wyniki kartridży różnych firm są porównywalne dzięki ustandaryzowanym testom wykonanym zgodnie z normami ISO/EC. Rozdzielczość drukarki. Zakładajmy, że większość ludzi drukuje dokumenty tekstowe wzbogacone o grafikę potrzebną do pracy lub nauki. Do takiego rodzaju aktywności wystarczy typowa drukarka o rozdzielczości 4800x. 1200 dpi. Jeżeli chcesz drukować zdjęcia, potrzebujesz urządzenia o rozdzielczości 9600x. 2400 dpi. Liczba kaset z tuszem. Obecnie na rynku są drukarki wyposażone w 2 lub 4 kasety z tuszem. Jeżeli zamierzasz drukować wiele kolorowych materiałów, wybierz konstrukcję z większą liczbą kaset. To daje większe możliwości uzupełniania tuszów i nie trzeba wyrzucać całego kartridża, gdy skończy się jeden pigment. Jeżeli zazwyczaj drukujesz tekst, możesz wybrać drukarkę, w której zmieszczą się 2 kartridże. S.174537 telewizory. Producenci telewizorów specjalizują się w tworzeniu ciekawych specyfikacji, jednak bardzo często nic z nich nie wynika. Dlatego należy się skupić na doborze odpowiedniego rozmiaru telewizora. Cała reszta parametrów jest zbyt skomplikowana, by wyjaśnić ją w krótkiej specyfikacji i pomóc mogą jedynie specjalistyczne testy. Kontrast. W teorii kontrast ma oznaczać różnicę między najciemniejszą a najjaśniejszą barwą i powinien być jak największy. Ponieważ jednak producenci telewizorów nie mają ustandaryzowanego badania tego parametru. Jest on po prostu bezużyteczny. Każdy bada swoje konstrukcje, tak by pod tym względem wypadały możliwie najlepiej. Czas reakcji teoretycznie ma pokazywać, czy obraz będzie smużył i rozmazywał się. Dzieje się tak faktycznie wówczas, gdy producent podaje czas reakcji typu black to black, czarny do czarnego. Jednak prawie zawsze w specyfikacjach możemy znaleźć czas reakcji typu grey to grey, szary do szarego, który nic nie mówi o możliwości smużenia. Odświeżanie, różnica jakości obrazu między telewizorami 50 Hz i 100 Hz jest ogromna. Warto też zainwestować w ekran z odświeżaniem 200 Hz. Jednak w wypadku 600 Hz różnica nie będzie tak duża, by dopłacać za to kilkaset złotych. Rozmiar ekranu, co prawda, duży telewizor prezentuje się bardzo ładnie, jednak jeśli odległość między kanapą a telewizorem jest za mała, oglądanie telewizji i filmów spowoduje zmęczenie i ból oczu. Bardzo ważne jest dobranie rozmiaru telewizora do warunków mieszkaniowych. Najlepiej zrobić to według wytycznych z tabeli.